radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Kieruje kliniką nadciśnienia tętniczego i diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z jego pracy na co dzień korzysta wielu pacjentów, gdyż jest współautorem europejskich zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Narkiewicz. Witam pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Pochodzi pan z takiej rodziny z tradycjami medycznymi, bo naukowcami, lekarzami byli i mama, i tata. Czy od najmłodszych lat było wiadomo, że też pan pójdzie tą drogą?
Chyba nie było wiadomo. To była taka decyzja, która chyba się dopiero pojawiła w liceum. Świadoma decyzja. Rzeczywiście ze strony taty było 6 pokoleń lekarzy. Także to rzeczywiście no, taki trochę obciążający dla mnie czynnik. I kiedy byłem w liceum w klasie matematyczno-fizycznej, rozważałem szereg możliwości. Głównie myślałem wtedy o politechnice, o może matematyce. Moim marzeniem była kiedyś archeologia. Ale pomyślałem, że medycyna daje największą możliwość odczekania przez ileś lat z decyzją i na studiach można postanowić, co byśmy chcieli robić. Czy lekarz praktyk, czy teoretyk, i chyba z tego względu zdecydowałem się na medycynę.
Był pan też inicjatorem powstania w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Centrum Medycyny Translacyjnej. To jest taka trochę egzotycznie brzmiąca nazwa dla większości naszych słuchaczy. Proszę wytłumaczyć, co to jest za inicjatywa, o co tu chodzi?
Translacja to przeniesienie badań podstawowych, takich badań, które czasami robimy w zupełnie eksperymentalnych warunkach do kliniki, czyli znalezienie możliwości wykorzystania potencjału między innymi naszej uczelni, biologii, genetyki, badań związanych chociażby z farmacją, do wykorzystania już w warunkach klinicznych, czyli współpraca bardzo wielu różnych zespołów, powiązanie różnych pomysłów badawczych, żeby to zaowocowało kiedyś w przyszłości albo nową metodą diagnostyczną, albo leczniczą.
Czyli przeniesienie tych osiągnięć nauki na takie, na taką działalność
aspekty
przy pacjencie,
już przy pacjencie, dokładnie.
Na leczenie, tak,
na leczenie, tak.
I teraz to centrum zbiera i opracowuje dane na przykład dotyczące układu krążenia.
Tak, to jest jeden z głównych naszych obszarów, chociaż nie tylko same choroby układu sercowo-naczyniowego. W ramach uczelni badawczych rzeczywiście mamy 3 główne, takie priorytetowe obszary badawcze, a są choroby sercowo-naczyniowe, ale jest też i onkologia. Są też te nauki wspierające, nie nauki podstawowe, my to nazywamy Discovery Science, czyli te nauki, które rzeczywiście wzmacniają działalność kliniczną. A w Centrum Medycyny Translacyjnej mamy taką przestrzeń dedykowaną nauce, gdzie mamy najlepszą możliwą aparaturę, gdzie z 20 kilku jednostek naszej uczelni realizowane są bardzo różne projekty badawcze.
Panie profesorze, pan spędził, no można powiedzieć, kilka lat na innych uczelniach na świecie. Tam się tak właśnie dzieje? Tak wygląda ta współpraca nauki, naukowców i klinicystów?
Tak, rzeczywiście spędziłem 3 lata w Stanach Zjednoczonych, byłem i w Holandii, i we Włoszech, to jest taki ogólnoświatowy kierunek, żeby unikać podziału na zakłady, kliniki, katedry.
Że my jesteśmy tylko lekarzami, a wy jesteście tam ci z laboratoriów,
To jest bardzo zły pomysł na dzielenie ludzi i myślę, że oni bardzo często mają wiedzę nawet wręcz kliniczną, z której my jako lekarze praktycy możemy korzystać. Próbujemy to właśnie zrobić w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W naszym zespole sercowo-naczyniowym jest bardzo wiele osób z tych do niedawna nauk podstawowych, ale dzisiaj to tak naprawdę nasi przyjaciele, którzy pomagają rozwijać metody, które na pewno będą kiedyś wykorzystywane klinicznie.
A jak to wszystko się udaje? Bo przecież badania naukowe to jest bardzo droga dziedzina. Tam potrzebne są co chwilę nowe urządzenia, bardzo czułe aparaty, pełno różnych odczynników, które też często tanie nie są. Jak to wszystko się finansuje? Bo częściowo pewnie z budżetu, wiadomo, ale chyba nie na wszystko jest, prawda? My nie jesteśmy aż tak bogatym krajem.
Nie, nie jesteśmy bogatym krajem. Polska wydaje bardzo niewiele pieniędzy na naukę. Jeżeli porównamy z innymi krajami, to niestety jesteśmy na szarym końcu tej listy.
No ale staramy się.
Są pewne korzystne zmiany i na pewno inicjatywa uczelni badawczych, to jest dobry pomysł w moim odczuciu, żeby wzmacniać najlepsze uczelnie. Bardzo się cieszymy, że Gdański Uniwersytet Medyczny należy do tych uczelni. Oczywiście, co można zrobić? Przede wszystkim chyba lepiej wykorzystywać aparaturę, nie kupować wielu urządzeń do różnych zespołów, ale tworzyć coś, co jest określane jako core facility w języku angielskim, czyli przestrzeń dedykowana dla różnych zespołów, gdzie jest stawiana najnowsza aparatura. I to próbujemy robić, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. W jednym miejscu mamy najlepszą aparaturę wykorzystywaną przez bardzo różne zespoły. Oczywiście bardzo ważnym źródłem finansowania są granty naukowe, dlatego staramy się o granty i z Narodowego Centrum Nauki, i z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Również granty europejskie. Musimy szukać aktywnie grantów. Również Agencja Badań Medycznych. W tej chwili w GUMEDzie realizowanych jest bardzo wiele projektów. Budżet już ponad 150 milionów złotych na te badania. Także trzeba walczyć o pieniądze na naukę.
A czego naukowcy obecnie szukają, jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze? Bo nauka potrzebuje stale jakichś nowych informacji, prawda? Żeby doskonalić chociażby metody leczenia, leki, które pacjenci przyjmują, żeby być skuteczniejszym, żeby lekarz mógł być skuteczniejszy. I jakie obecnie badania na przykład pan realizuje i w jakim to kierunku wszystko idzie, jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze?
Projektów jest bardzo wiele, ale powiedziałbym tak, że dla 95% chorych już mamy doskonałe leki. Te badania, które były realizowane w latach 80., 90., na początku tego stulecia, doprowadziły do powstania doskonałych leków. Takim kierunkiem głównym nadciśnieniu tętniczym jest łączenie wielu różnych substancji w jedną tabletkę, tak zwane leki złożone, żeby to był bardzo prosty schemat przyjmowania leków. Najchętniej byśmy dawali jedną tabletkę dziennie.
Bo a są pacjenci, którzy muszą przyjmować więcej? Nie wiem.
Zdarza się, ale większość naszych chorych jesteśmy w stanie kontrolować nadciśnienie tętnicze za pomocą jednej tabletki, w której mogą być dwie albo trzy czynne substancje. I to jest taki bardzo ważny kierunek. Już powstają tabletki z czterema, pięcioma składnikami w jednej tabletce, bo dla chorego jest dużo łatwiej pamiętać o tym, że do porannej kawy ma wziąć tą jedną tabletkę niż dwie tabletki rano, trzy
po
południu,
dwie wieczorem. Właśnie, czy do kawy na pewno.
Kawa jest okej. Okay. Kawa, jeśli
chodzi o nadciśnienie.
Jeżeli
tak?
chodzi o nadciśnienie tętnicze, generalnie jeżeli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, jeżeli regularnie pijemy kawę, to ona nie będzie powodem jakichkolwiek kłopotów.
A obecnie diagnozowanie nadciśnienia tętniczego często odbywa się, musi się odbywać w takiej współpracy ścisłej z pacjentem. On dostaje zadanie, żeby ileś tam razy w ciągu doby mierzyć swoje ciśnienie tętnicze. I teraz... Pacjenci jak to pacjenci, no są tylko ludźmi, tak? Mogą zapomnieć, któregoś pomiaru dokonać, albo im się na przykład zdenerwują się i ten pomiar będzie jakiś trochę zafałszowany. Czy są inne, jakieś bardziej wiarygodne metody diagnostyczne, albo może pracujecie jako naukowcy nad takimi metodami, żeby na przykład to był jakiś test z krwi?
Test z krwi chyba sobie trudno na razie wyobrazić, żeby za pomocą jednego testu ocenić chociażby kwestię przyjmowania leków czy kontroli ciśnienia tętniczego, ale na pewno postęp się dzieje w zakresie pomiarów ciśnienia tętniczego. Pierwsze, te nowe urządzenia za pomocą Bluetooth technologii mogą automatycznie generować raporty, wysyłać je do lekarzy. To jest jakby jeden kierunek. A drugi kierunek, który jest bardzo mocno rozwijany, to inne urządzenia niż tradycyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Już nie mankiet na ramieniu, ale urządzenia różnego rodzaju, opaski, smartwatche. Jednocześnie bardzo bym uczulił, bo tych urządzeń się pojawia bardzo wiele, ale to bardzo często są niestety gadżety na razie.
Czyli nie podkazują prawdy.
Jeszcze nie do końca pokazują prawdę, ale ten postęp technologiczny, ja jestem przekonany, 3-4 lata i zupełnie będzie rewolucja, jeżeli chodzi o pomiary ciśnienia tętniczego. To będą inne, nowocześniejsze metody, które będą umożliwiały pomiar być może ciągły ciśnienia tętniczego przez tygodnie, miesiące. A także to tu się też bardzo wiele dzieje w tym zakresie, bo te pomiary metodą tradycyjną nie zawsze są praktyczne do wykonania. Tak, lat, bo wiele przez chorego i przez lekarza.
No właśnie, wiele osób myśli, że jeśli ma taki opaskę czy jakiś właśnie smartwatch, to może to kontrolować i to będzie prawdziwe. Czyli tu nie trzeba się fiksować na to. Jednak ten mankiet, o którym pan mówi, to urządzenie do pomiaru ciśnienia jest póki co najlepszym.
Póki co to jest standard i powinniśmy w ten sposób mierzyć ciśnienie.
A proszę powiedzieć, co wy robicie z takimi pacjentami, wy lekarze, niezdyscyplinowanymi, którzy przychodzą co jakiś czas na kontrolę, mają te nadciśnienie tętnicze, bo nadciśnienie tętnicze, tak zbaczając trochę z tematu, to jest chyba dosyć powszechna choroba.
Bardzo powszechna. W Polsce szacujemy 12 milionów osób ma nadciśnienie tętnicze. W związku z epidemią otyłości tych przypadków będzie jeszcze więcej.
Czyli jeśli ktoś choruje na nadciśnienie tętnicze, to powinien na stałe te leki przyjmować i to nie jest, że on się uzależni. To są leki, które ratują go przed...
Przed zawałem, udarem, niewydolnością serca, chorobami nerek, zmianami na dnie oka. Korzyści jest bardzo, bardzo wiele. Będziemy żyli też po prostu dłużej. Również funkcje poznawcze. Lecząc nadciśnienie tętnicze możemy zachować do bardzo późnego...
Funkcje poznawcze, czyli demencji nie będziemy mieć.
Nie będziemy mieć demencji, tak, innymi tak. słowy. Także to są te korzyści, które możemy odnieść.
A dlaczego pana zdaniem pacjenci tak boją się tego przyjmowania leków na stałe?
Powodów myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Po pierwsze, mamy tendencję do tego, że w momencie rozpoznania próbujemy uciec od choroby, tak? Dlaczego ja... Co trzeci Polak ma nadciśnienie tętnicze, to nie jest bardzo rzadka choroba. Po drugie, pewne mity, które krążą dotyczące leków, że one będą dawały działania niepożądane, będą uzależniały, przestaną działać po jakimś czasie. Dzisiaj wiemy, że dobrze dobrana terapia będzie skuteczna latami. Najczęściej nie daje żadnych działań niepożądanych, jest bardzo dobrze tolerowana.
A można się uzależnić rzeczywiście?
Nie, te leki nie uzależniają, także to jest bardzo bezpieczny sposób terapii. A korzyści są olbrzymie. Tak naprawdę, jak pomyślimy, że możemy zmniejszyć ryzyko udaru o 40%, ryzyko niewydolności serca o 1/3, choroby wieńcowej o 20%. To są naprawdę niewyobrażalne korzyści, zwłaszcza jeżeli będziemy dodatkowo leczyli zaburzenia dotyczące cholesterolu czy cukrzycy. Naprawdę możemy żyć dłużej i szczęśliwiej.
Czyli tutaj nauka, bo może chodzi to o to właśnie, że to jest tam 5 tabletek, tak, które trzeba brać i jak będzie jedna, to będzie łatwiej takiemu pacjentowi.
Ja powiem tak, że my staramy się zrozumieć naszych chorych, tak, bo to nie jest wszystko aż tak bardzo proste, że możemy powiedzieć, tak naprawdę to są chorzy, którzy kwestionują wszystko. Mechanizmów jest bardzo wiele. Część osób po prostu jest za bardzo zabieganych i z tego względu zapomina o wzięciu leków i zwłaszcza dla nich ta jedna tabletka będzie olbrzymim uproszczeniem. Część osób ma pewne wątpliwości, słyszało o działaniach niepożądanych, o tym, że rzeczywiście można uzależnić. I tu myślę, bardzo ważna jest edukacja, przekonanie, że po prostu warto to zrobić. No jest taka grupa,
ale są też tacy, przepraszam, którzy do lekarza idą w ostateczności. I...
Są. Dopiero w momencie, kiedy pojawią się komplikacje, jak się już pojawi udar, jak się pojawi zawał, rzeczywiście ta decyzja jest odwlekana. Ale myślę, że po prostu trzeba przekonywać, że warto, że to nie jest nic trudnego, żeby kontrolować nadciśnienie tętnicze. I jedna tabletka może nam rozwiązać problem.
Panie profesorze, a co czuje człowiek mający nadciśnienie? Jak on się może czuć, który się po prostu nie leczy, bo może nie być świadomy nawet. Nigdy w życiu nie mierzył ciśnienia.
Najczęściej nie ma żadnych dolegliwości. Stąd to, o czym mówimy, że to jest ten
podstępna choroba,
podstępny zabójca, bo to, o czym mówiło się wiele lat temu, że będzie na pewno bolała głowa. Można mieć skrajnie wysokie wartości ciśnienia tętniczego, rzędu 200 mm supertęci, 200 na 120. Nic nie czuć. Także jedynym sposobem rozpoznania jest pomiar ciśnienia tętniczego.
Jeśli ktoś choruje na to nadciśnienie i lekarz przepisze mu te leki, a on po prostu nie będzie regularnie przyjmował, będzie samowolnie sobie odstawiał, a dzisiaj nie wezmę, bo coś tam, bo zapomniałem, a już teraz nie będę brał, wezmę jutro znowu zapomnę, to co się może zdarzyć?
Na pewno nie uzyskamy wszystkich tych korzyści, o których mówiłem.
I tu kwestia jest tej regularności.
Kwestia regularności. Rzeczywiście mamy dowody, że przyjmowanie co najmniej 80% dawek leków zabezpiecza przed tymi wszystkimi komplikacjami.
Bo to nie są takie tabletki doraźne, że mam wysokie ciśnienie, wezmę tabletkę, obniży mi się.
Raczej wręcz tego powinniśmy unikać. My mówimy w ogóle o tym, że ciśnienie jest niezwykle zmienne, w zależności od pory dnia,
jeszcze będziemy
emocji.
Mówić właśnie na ten temat.
I z tego względu nie powinniśmy się kierować jednorazowym pomiarem, że czymy się przewlekle. Najrzecz najważniejsza to stałe, regularne przyjmowanie leków.
Sporo się teraz mówi o tym, że naukowcy powinni się bardziej angażować w taką oświatę zdrowotną, mówienie ludziom na temat tego, jak to wygląda naprawdę, bo ludziom czasami trudno jest uwierzyć w to, co czytają, w to, co wiedzą i też uwierzyć w naukę, no bo bardziej wierzą na przykład celebrytom, którzy są gdzieś tam obecni w internecie i mają czas na to, żeby właśnie różne swoje teorie tam wygłaszać. Naukowcy na to, lekarze na to czasu często nie mają, chociaż też już się pojawiają osoby, które są mocno zaangażowane. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje, że są ludzie, którzy bardziej wierzą osobom bez wykształcenia medycznego, bez wykształcenia biologicznego, niż ludziom, którzy całe lata poświęcają na badania?
Teorie spiskowe jako ludzkość kochamy generalnie rzecz biorąc i to jest chyba główny problem. No patrząc chociażby na to, co się dzieje ze szczepieniami, z COVID-em jako takim w Polsce, 40% osób z jakiegoś powodu nie wierzy w skuteczność szczepień i rzeczywiście Polska się pod tym względem bardzo niekorzystnie wyróżnia na tle innych krajów. Portugalia 95% osób zaszczepionych, w większości krajów ponad 80%. U nas kwestionowanie tak naprawdę.
Się zaczyna od tego, że kwestionowany w ogóle jest COVID.
Kwestionowany jest COVID, kwestionowana jest nauka, kwestionowane są dowody naukowe.
Dlatego, że ludzie nie rozumieją tego? To jest za
ludzie nie rozumieją.
Temat?
Ja myślę, że to nie jest może aż tak bardzo trudny temat, ale o którym się mówi niewiele. Myślę, że zbyt mało się mówi na etapie szkoły podstawowej, szkoły średniej. Myślę, że tego rodzaju informacje w telewizji publicznej chociażby też powinny się ukazywać. Ja myślę, że powinniśmy pokazywać te dowody naukowe. One są tak przekonujące, ale 30-40% osób nie jest
przekonane. My w radiu publicznym się staramy przekazywać. A pani profesorze, a jakie mity na temat nadciśnienia tętniczego pan najczęściej musi obalać? Przychodzą pacjenci i jakie wątpliwości mają najczęściej?
Pierwszy mit to jest taki, że wysokie ciśnienie to jest konsekwencja wieku. Jeżeli mam 50-60 lat, to ciśnienie jest wyższe z powodu wieku i to jest nic złego, że część osób wierzy, że 100 plus wiek to jest norma, bo rzeczywiście 20-30 lat temu tak było. Druga bardzo ważna pewien mit to jest to, że z kolei niektórzy wierzą, że naciśnienie tętnicze, czy wysokość ciśnienia tętniczego jest stała, że to jest trochę, nie wiem, jak wzrost, albo może waga. Tymczasem my patrzymy na wartości średnie tego ciśnienia tętniczego i ono zawsze się będzie
zmieniało. A nadciśnienie od którego momentu mówimy, że
patrzymy,
jest?
Patrzymy, jeżeli wartości średnie z iluś pomiarów są powyżej 140 mm słupa rtęci. Wtedy możemy myśleć, ale jednorazowy pomiar 150-160 jeszcze o niczym nie świadczy.
Jeśli pozostałe na przykład dni, pozostałe pomiary, to jest prawidłowa.
Musimy to zweryfikować podczas. Im więcej pomiarów, tym lepiej. Im większy w warunkach spoczynku, tym lepiej. Także to jest też ten taki mit, że ja mam skaczące ciśnienie tętnicze. Wszyscy mamy skaczące ciśnienie tętnicze, ale porównałbym trochę to do temperatury, do pogody, no bo jeżeli ktoś przyjedzie do Polski czasami w sierpniu i będzie 38 stopni i powie, że to jest basen Morza Śródziemnego, albo przyjedzie w styczniu i mieliśmy kilka dni, kiedy było bardzo zimno, powie, że to jest Syberia. Ale jak spojrzymy na temperatury średnie, no to ani jesteśmy Syberią, ani jesteśmy Morzem Śródziemnym. I tak jest trochę z naciśnieniem tętniczym. Patrzymy na te wartości średnie i nie chcemy tych wartości ekstremalnie wysokich, nie chcemy też wartości bardzo niskich z kolei podczas leczenia ciśnienia tętniczego, poniżej 100 mm, tego byśmy też nie chcieli. Ale pamiętajmy, że to jest bardzo zmienny parametr i nie możemy się opierać na jednorazowym pomiarze.
Profesor Krzysztof Narkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim i Państwa gościem. My wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Narkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, Pana zainteresowania badawcze to jest nadciśnienie tętnicze, o tym już mówiliśmy, ale też bezdech senny, brzmi groźnie, niewydolność serca i cukrzyca. Czy te choroby często ze sobą współistnieją?
Bardzo często. Rzeczywiście większość pacjentów z cukrzycą niestety ma nadciśnienie tętnicze i co czwarty, co trzeci chory z nadciśnieniem z kolei ma cukrzycę.
Czyli a to co są jest rzeczywiście zawsze pierwsze?
Bardzo różnie to bywa. Najczęściej pierwsza jest otyłość. To najczęściej zaczyna się od otyłości, od braku wysiłku fizycznego, trochę od tak zwanego wywiadu rodzinnego, czyli w rodzinie rzeczywiście takie są przypadki, ale głównym mechanizmem jest niestety otyłość.
A co dla chorego tak naprawdę oznacza, że on ma nadciśnienie tętnicze? Czy to w jakiś sposób go ogranicza? Może taki chory, nie wiem, biegać maratony, czy nie za bardzo?
Taki chory, jeżeli ma dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, jeżeli przyjmuje odpowiednie leki, jeżeli zmienia styl życia pod wieloma względami i nie ma powodu, żeby nie był aktywny, wręcz zalecamy aktywność, może nie na poziomie maratonu czy jakichś skrajnych aktywności, ale modyfikacja stylu życia, regularna aktywność fizyczna to jest podstawa leczenia nadciśnienia tętniczego i chciałbym powiedzieć, że również u tych pacjentów, którzy biorą leki, to ich nie zwalnia z tego, żeby coś zmienić w swoim życiu.
Czyli nie wystarczy brać tabletkę, tak? Ale trzeba się ruszać.
Oprócz tabletki trzeba się ruszać. Tabletka będzie dużo lepiej działała u tego chorego, który się rusza, który ogranicza spożycie soli, który również nie pali papierosów.
A takie branie tabletki na nadciśnienie tętnicze pomoże takiemu choremu schudnąć? Czy to nie ma znaczenia?
Raczej nie. Nie utrudni odchudzenia, ale
nie tyje się od tych tabletek.
Nie, od tych tabletek się nie tyje.
Czy nadciśnienie tętnicze to oznacza to samo, co wysokie ciśnienie? Czy to są dwa różne stany?
To są dwa różne stany, bo wysokie ciśnienie tętnicze może wystąpić również u osoby zupełnie zdrowej, tak? W momencie stresu, wysiłku fizycznego, różnego rodzaju emocji. Nawet u osoby zdrowej ciśnienie może być przez chwilę wysokie. Może być 170-175 mm słupa
tak tęci. Sobie myślę, że ludzie mogą często mylić. Myśleć, że jak mam wysokie ciśnienie, to znaczy, że mam nadciśnienie tętnicze albo odwrotnie.
Rzeczywiście, to jest taki jeden z mitów dotyczących nadciśnienia tętniczego. Dlatego, żeby rozpoznać nadciśnienie tętnicze, powinniśmy pomiar przeprowadzić w warunkach spoczynku, po rzeczywiście nie rozmawiając, nie dyskutując, nie emocjonując się, po rzeczywiście kilku minutach przygotowania do pomiaru, bo dopiero wtedy możemy obiektywnie ocenić wysokość ciśnienia.
Powinno się na przykład przed takim pomiarem, nie wiem, położyć, leżeć?
Nie, tak to nie. Nie. Uważamy, że ten tradycyjny pomiar najlepiej w pozycji siedzącej, no muszą być co najmniej 3-4 minuty w pozycji siedzącej, nie rozmawiamy przy pomiarze, unikamy picia, nie wiem, kawy w momencie pomiaru. I myślę, że to jest wystarczające do tego, żeby...
A co nam oprócz kawy podnosi ciśnienie? Oprócz kawy, jeżeli się zdenerwujemy, jak ktoś coś do nas powie, nie tak?
Ciśnienia tętniczego osób, które regularnie piją kawę, nie podnosi. Te osoby, które w ogóle nie piją kawy, to oczywiście wypicie jakieś espresso bardzo podwyższe ciśnienie tętnicze, ale u tych osób, które piją regularnie 2, 3, 4 kawy, sama kawa, no oczywiście w momencie może porannej senności, zmęczenia.
Ale kawa kawie nierówna, rozpuszczalna taka sama jak ta z espresso z ziarenek?
To jest myślę, że już indywidualne preferencje, ale najczęściej te wyższej jakości kawy są...
Bo to co, chodzi o kofeinę, tak?
Chodzi o kofeinę, która rzeczywiście wpływa trochę na nastrój, na te nasze nastawienie do życia, na entuzjazm i pewnie w godzinach porannych, jeżeli to ciśnienie jest zbyt niskie, to o te kilka milimetrów suparcia ciśnienia to zostanie podniesione.
I rozumiem, że pan profesor o tej kawie mówi, bo są badania, które...
Są badania obiektywne, które to potwierdzają, które mówią rzeczywiście, że wręcz kawa jest zdrowa. Jest zdrowa dla naszego serca, dla naczyń. Oczywiście wypijana w rozsądnych ilościach 3-4 kawy dziennie, ale to nie jest tak, że chory z nadciśnieniem tętniczym z powodu nadciśnienia tętniczego nie powinien pić kawy. Jeżeli pił wcześniej, jeżeli mu sprawia przyjemność, może śmiało kontynuować właśnie picie kawy.
Powiedział pan profesor już trochę tytułem wstępu, że to ciśnienie w ciągu doby nie powinno być takie samo i że ono nie jest takie samo, że się zmienia. Bo nam by się wydawało, że powinniśmy mieć ciągle takie same i niektórzy nawet mówią, ja mierzę od 20 lat mam 90 na 60, tak? Albo 130 na 70. Tak nie jest, bo ono się w pewnym zakresie zmienia, tylko kiedy te odchylenia są jeszcze do zaakceptowania? Bo jeśli mamy 90 na 60, a nagle nam skoczy z nas do 180, to znaczy, że coś jest nie tak.
Ta zmienność jest bardzo, bardzo duża. Ona jest troszkę uwarunkowana pewnymi naszymi cechami indywidualnymi. U niektórych jest większa lub mniejsza, ale powiem sobie, bo parę razy miałem robione całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego i na szczęście mam prawidłowe ciśnienie tętnicze, ale gdzieś w ciągu dnia, w momencie emocji, wysiłku fizycznego, to moje ciśnienie przez chwilę było rzędu 165 mm słupa rtęci. Gdyby wtedy przypadkowo było zmierzone, ktoś mógłby powiedzieć, że mam na ciśnienie tętnicze. Z kolei podczas głębokiego snu to ciśnienie tętnicze było rzędu 102 na 50 kilka milimetrów słupa rtęci. Wydawałoby się, że nie do ciśnienia tętnicze, ale patrząc na wartości średnie, to było około 120 mm słupa ciśnienia w ciągu dnia, 112 mm w ciągu nocy. Czyli jest rzeczywiście duża zmienność
ciśnienia. Czyli jeśli sobie zmierzymy i będziemy mieć albo niedociśnienie, tak jak pan mówi, albo nawet za wysokie, ale to będzie jednorazowo, to nie ma się za bardzo co przejmować, że coś jest nie tak i zaraz lecieć do lekarza, czy trzeba jednak?
Nie, jeżeli nie mamy objawu, bo to jest rzecz bardzo ważna, tak? Czy towarzyszą temu jakieś objawy, tak? Ból za mostkiem, ból dotyczący, bardzo silny ból głowy, ale wyjątkowo silny ból głowy, to wtedy te wartości bardzo wysokie mogą być niepokojące, ale przejściowe wartości u osoby, która ma nawet naciśnienie tętnicze rzędu 160 czy 165, jednorazowy pomiar, jeżeli nic się nie dzieje, to nie jest powód, żeby automatycznie szukać porady lekarza.
Mówił pan sporo o tych mitach, ale chciałam pana zapytać, czy na oko widać, że ktoś ma nadciśnienie? Bo się mówiło, a czerwony nos, jakieś popękane naczynka, to na pewno nadciśnienie, albo coś nie tak w ogóle z ciśnieniem u tego człowieka. To jest prawda, czy to jest kolejny mit?
To jest najczęściej też trochę mit. Ja powiem tak, że widząc bardzo otyłą osobę, która widać, że nie jest aktywna fizycznie, no nie mogę powiedzieć, że na pewno ma nadciśnienie tętnicze, ale ona ma 2-3 razy większe prawdopodobieństwo nadciśnienia tętniczego niż osoba szczupła. Także to już na pierwszy rzut oka możemy podejrzewać, ta osoba ma dużo większe ryzyko. Zwłaszcza dotyczy to osób młodszych. Młoda osoba, no, zwłaszcza kobiety niestety są bardzo zagrożone z powodu otyłości występowaniem nadciśnienia tętniczego.
Pan profesor na pewno też zna doskonale badania, które mówią o tym, gdzie jest ta granica na przykład już zagrożenia udarem albo wylewem krwotocznym, tak, udarem krwotocznym, jeśli chodzi o te skoki ciśnienia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pomiary? Jakie to ciśnienie, ta górna granica jest groźna?
Ja powiem tak, że...
I przepraszam, i jeszcze dokończę. I czy różnica między górną a dolną granicą, czyli tam na przykład 180 na 150, czyli różnica 30 tylko, punktów, tak? To jest coś groźnego, czy nie trzeba się przejmować?
Ja powiem tak, że najważniejsze jest to górne ciśnienie. Ciśnienie skurczowe jest jakby najważniejsze, ono w największej mierze determinuje ryzyko. I to ryzyko chociażby dla udaru, jeżeli osoba ma stale, a chciałbym podkreślić, stale ciśnienie tętnicze na poziomie 180 mm słupa rtęci, to górne, skurczowe, to w porównaniu do osoby, która ma idealne ciśnienie tętnicze rzędu 120, ta osoba ma 16 razy większe ryzyko udaru. 16 razy.
To górne to znaczy ile? Jak jest 220, to
220,
już jest...
no to jest na pewno już bardzo...
Duże ryzyko udaru.
Znaczy tak, przede wszystkim rzecz bardzo ważna, czy to jest stale utrzymujące się bardzo wysokie wartości, czy jednorazowo.
Skok, bo się zdenerwowałem,
na pewno ciśnienie rzędu 220, nawet u osoby, która miała przedtem niższe wartości, to już jest wartość bardzo niebezpieczna. Każda wartość powyżej 200, jednorazowa jest rzeczą już na pewno niebezpieczną jako taką. Natomiast patrzymy głównie na wartości średnio utrzymujące się. Szacujemy w Polsce, że niestety bardzo wielu Polaków nie zna swoich wartości. Co trzeci Polak, który ma naciśnienie w ogóle o tym nie wie. Co siódmy z nich będzie miał te naciśnienie powyżej 180, czyli mówimy te naciśnienie trzeciego stopnia najbardziej zaawansowane, z tym takim dużym ryzykiem. Szacujemy, że plus minus w Polsce mamy populację Gdańska, około 400 tysięcy osób, które mają ten najcięższe naciśnienie, a nie wiedzą w ogóle o tym. Także w pierwszej kolejności skupmy się na tych osobach, które rzeczywiście mają ciężkie naciśnienie tętnicze. Tu jest bardzo wiele do zrobienia. Wykonajemy ten pomiar ciśnienia tętniczego.
A ta różnica, o którą pytałam?
Ta różnica jest ważna, ale paradoksalnie, zwłaszcza u osób w wieku starszym, najbardziej niebezpieczna sytuacja jest, kiedy to górne jest bardzo wysokie, a dolne jest bardzo niskie, bo to świadczy najczęściej o już zmianach w aorcie, w naczyniach, czyli ciśnienie typu 180 na 60. to będzie najbardziej niebezpieczna forma naciśnienia tętniczego. Kiedy jest bardzo wysokie to pierwsze, a bardzo niskie to drugie, tu możemy mówić o bardzo dużym ryzyku.
A panie profesorze, leki mające regulować ciśnienie, je się powinno przyjmować rano czy wieczorem?
Leki powinno się przyjmować rano. To jest jakby podstawowy sposób przyjmowania. W bardzo rzadkich sytuacjach lekarz może zdecydować, żeby jedna tabletka ewentualnie była przyjmowana w godzinach wieczornych.
A dlaczego to jest takie istotne?
Z tego powodu, że ciśnienie jest wyższe w ciągu dnia. To jest jeden z głównych powodów w trakcie aktywności naszej fizycznej, emocjonalnej.
I osłabione jest działanie tych leków.
I chcielibyśmy, żeby te leki głównie działały w ciągu dnia. Te nowoczesne leki działają też trochę w nocy. Zabezpieczają ciśnienie przed pobudką następnego dnia, ono jest też trochę obniżone, ale jako regułę przyjmujemy przyjmowanie leków w godzinach porannych.
Część leków ma też taki składnik, który działa moczopędnie.
Tak.
Dlaczego tak się dzieje, że jest w składzie tych leków czynnik, który działa moczopędnie? To ma znaczenie?
Mamy całą klasę leków, tak zwane diuretyki, czyli leki moczopędne, które dajemy z kilku powodów. Są osoby, które mają to, co my określamy fachowo, retencję sodu i płynów, czyli mówiąc krótko, w organizmie mają więcej wody i więcej soli jako taki, a dodatkowo mają trochę upośledzoną funkcję nerek. I z tego względu to jest wskazanie do podania diuretyku, żeby troszkę odwodnić chorego. My dajemy słabe leki diuretyczne, dodatkowo, żeby pozbyć się trochę soli, no i żeby trochę ułatwić funkcję nerek. Z tego względu dajemy...
Skoro jesteśmy już przy tej soli, panie profesorze, tak, to rzeczywiście ma sens kupowanie, spożywanie soli o obniżonej zawartości sodu?
Ma, na pewno jako Europa.
Też są na to badania naukowe.
Rzeczywiście spożywamy za dużo. Spożywamy w Polsce około 14 gramów soli średnio, gdzie pewnie optymalnie to byłoby około 7, czyli rzeczywiście możemy zrobić bardzo wiele w zakresie ograniczenia spożywania soli. Najlepiej w ogóle nie dosalać naszych potraw, raczej inne przyprawy byłyby dużo lepsze, no ale większość soli to jest niestety w produktach przetworzonych.
A jak w prosty sposób to się przekłada później na to nadciśnienie, ta sól?
Mniej więcej u 20% chorych to jest główny mechanizm rozwoju naciśnienia tętniczego, właśnie samo spożycie soli, z tego względu, że sól aktywuje szereg mechanizmów odpowiedzialnych za hormony, które podwyższają ciśnienie tętnicze. To jest jeden z tych mechanizmów. Również dochodzi wtedy do retencji właśnie płynów, do zwiększonej ilości i po prostu temu sercu jest trudniej. Ma więcej krwi do przepompowania jako takiej. Również nasze naczynia w momencie, kiedy jest więcej soli, funkcjonują dużo gorzej.
Mówiliśmy też o tym, że w nocy to ciśnienie też się zmienia. Może być tak, że w nocy ono wzrośnie i na przykład z tego tytułu mogą pojawić się jakieś inne problemy, jak na przykład bezdech senny?
Najczęściej to jest tak, że też jest połączone bardzo, bardzo sobą, ale najczęściej jest tak, że to bezdech senny podwyższa ciśnienie tętnicze w nocy.
Czyli najpierw pojawia się bezdech.
Najczęściej pojawia się najpierw bezdech i on jest przyczyną, że tak jak u 80% chorych ciśnienie tętnicze jest niższe, zdecydowanie niższe w nocy podczas snu, to u tych osób paradoksalnie ciśnienie może być wyższe w nocy niż w ciągu dnia.
Bezdech senny to jest taka przypadłość, która często dotyczy osób chrapiących, tak?
Zgadza się.
No właśnie. I dlaczego on się pojawia? I też chyba nie u wszystkich, którzy chrapią.
No tak, nie u wszystkich, którzy chrapią. A dochodzi do tego, że zapadają się jakby górne drogi oddechowe i w tym momencie, kiedy zamykają się te górne drogi oddechowe, dochodzi do niedotlenienia. Po prostu przestajemy jakby oddychać i to ma bardzo poważne konsekwencje dla serca, dla naczyń, dla mózgu. Ale zdecydowana większość chorych z bezdechem chrapie, ale samo chrapanie, tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest wystarczające do tego, żeby mówić o bezdechu. Zresztą bardzo ważną to jest między innymi obserwacja rodziny, partnerów, czy oprócz samego chrapania są te momenty, kiedy chory przestaje oddychać. To może trwać kilkadziesiąt sekund. Bardzo typowe jest po tym bezdechu, jest moment z kolei
Złapania
oddechu, czyli no
to
na
się
przemiennym.
Często osoba, która śpi z takim mężem czy żoną, to po prostu się obudzi, tak?
Wręcz może się obudzić, no bo jest ten moment, że nasłuchiwania, czy on jeszcze, czy ona, bo kobiety też mają bezdech, jeszcze oddycha, a potem z kolei ten moment chrapania. Czyli jeżeli ktoś zaobserwuje, że są te incydenty bezdechu, to bardzo zwiększa prawdopodobieństwo tego, że rzeczywiście chory ma bezdech.
I tutaj wracamy powoli do nauki, bo otrzymał pan Pomorskiego Nobla, czyli nagrodę imienia Jana Heweliusza, właśnie nagrodę naukową za rozpoznanie tych nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia i między innymi z nadciśnieniem tętniczym. I
tak,
to jakie to ma znaczenie tak naprawdę, ta wiedza dla leczenia tych chorych?
Ja myślę, że po pierwsze rozumiemy, dlaczego osoby z bezdechem mają większe ryzyko sercowo-naczyniowe, dlaczego mają większe ryzyko udaru, zawału serca. Mechanizm jest taki, że rzeczywiście jak zamykają się te górne drogi oddechowe, w tym momencie dochodzi do niedotlenienia, mamy taki narząd, tak zwane chemoreceptory, które są zlokalizowane w okolicy tętnicy szyjnej. One wyczuwają coś, co się dzieje, no między innymi podczas chociażby nurkowania albo bardzo wysoko w górach. I aktywuje się układ współczulny, ten układ, który przyspiesza akcję serca, ten układ, który podwyższa ciśnienie.
Układ, na który my nie mamy wpływu, bo nie możemy nim sterować tak świadomie, prawda? To się po prostu
mamy
dzieje.
Mamy niewielki wpływ. Znaczy na pewno stres, emocje, niepotrzebne czasami emocje podwyższają aktywność. Mamy z kolei dowody, że również pewne techniki relaksacyjne, yoga może zmniejszyć trochę poziom tego
no tak, ale mamy wpływ na przykład na to, czy będziemy płakać, bo możemy się powstrzymać, przynajmniej próbować. Natomiast to, że bije nam szybciej serce, no nie bardzo chyba, prawda?
Nie bardzo. Chociaż myślę, że możemy pracować nad swoimi emocjami. Ja myślę, że mamy mnóstwo dowodów, że złe emocje zwiększają ryzyko chorób układu krążenia. Są prace pokazujące, że życzliwość, dobre nastawienie do świata wiąże się z mniejszą aktywnością tego złego układu współczulnego. Także ja wierzę to, że również te aspekty zrozumienia siebie jest pewien powrót do technik relaksacyjnych, bo one, zwłaszcza w tym zwariowanym świecie, mogą być bardzo przydatne.
Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o to, co wspomniałam na początku, że jest pan jednym z współtwórców wytycznych europejskich dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego, czyli w skrócie mówiąc, opracowywane są standardy, według których postępować mają wszyscy lekarze w Europie leczący nadciśnienie tętnicze. Jak pana zdaniem będzie teraz wyglądało to w dobie COVID-u i tych pojawiających się coraz częściej informacji, że on ma wpływ jednak na nadciśnienie tętnicze, na stan chorych. Czy te wytyczne są na bieżąco zmieniane? Czy pacjenci mogą się spodziewać, że jeśli przeszli COVID, mają jakieś zwiększone problemy, to również zmieni się sposób ich leczenia?
Pełna wersja zaleceń europejskich jest przygotowana co kilka lat, co cztery, co pięć lat. W międzyczasie pojawiają się dodatkowe stanowiska dotyczące wybranych aspektów diagnostyki i leczenia i rzeczywiście pojawiły się w ostatnim czasie i stanowiska, i publikacje dotyczące wpływu COVID-u na nadciśnienie tętnicze. To jest bardzo wiele aspektów. Po pierwsze, niekorzystne zmiany dotyczące stylu życia, wzrost masy ciała, większy stres.
Tak, bo siedzimy w domu, nie chodzimy na siłownię na przykład.
Chociażby, tak? I tak. Sam sposób nie do końca odżywiania optymalny. Druga rzecz to utrudniony dostęp do służby zdrowia na pewno. Również pewne plotki, które pojawiały się w trakcie samej pandemii, lockdownu, że leki nadciśnieniowe szkodzą, gdzieś się pojawiały takie informacje, część chorych odstawiało tego rodzaju leki.
Ale to są nieprawdziwe informacje.
Są nieprawdziwe. Te leki wręcz zabezpieczają chorego przed niekorzystnym COVID-em. Także myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie. Ale rzecz kluczowa to skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. Również w epoce pandemii bardzo przydatne z tego
względu. Czyli trzeba się konsultować ewentualnie, gdyby coś się działo ze swoim lekarzem. Panie profesorze, ma pan na swoim naukowym koncie ponad 700 różnych prac, wiele projektów, badań klinicznych, 30 tysięcy cytowań przez innych naukowców, łączny impact factor przekraczający 2000. Czy to powoduje, że pan jako badacz się czuje już usatysfakcjonowany? Czy cały czas szuka pan nowych wyzwań naukowych?
Oczywiście,
czy w ogóle w nauce można powiedzieć, już zrobiłem wszystko?
Nie, ja myślę, że nie, bo jeżeli się kocha naukę, a ja na pewno w jakiś sposób kocham naukę i szukam nowych wyzwań, szukam zupełnie trochę innych obszarów współpracy i no między innymi teraz rozwijamy współpracę z Politechniką, z grupą pana profesora Czyżewskiego, wchodząc zupełnie w nowe aspekty dotyczące monitorowania układu krążenia, układu oddechowego. Zawsze jest coś do zrobienia. I myślę, że no, zwłaszcza patrząc na osoby młode, które są zafascynowane nauką, to jak się to po prostu kocha, to myślę, że nie traktujemy tego zadaniowo, że już coś osiągnęliśmy i już przestaniemy dalej gonić w jakiś sposób świat i próbować zrobić coś pożytecznego dla naszych chorych.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Narkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.